swoim zborze zadał zadanie domowe w niedzielę. Macie zadania domowe w niedzielę? Mianowicie poprosił wszystkich zebranych, aby za tydzień przeczytali dokładnie Ewangelię Marka. Zapytał, czy to zrobią. No, pokiwali głowami, że tak. No więc minął tydzień, cały zbór znowu się zebrał na nabożeństwo. No i pastor pyta, kto z was przeczytał 17 rozdział Ewangelii Marka? Ręka w górę. Las rąk. To wiecie już, o czym dzisiejsze kazanie będzie. Dzisiejsze kazanie będzie o kłamstwie. Bo też wiecie, że Ewangelia Marka ma 16 rozdziałów, tak? Ostatnio, kiedy mogłem dzielić się tutaj słowem, powiedziałem wam o najstarszym grzechu. Pierwszym na liście szczególnie znienawidzonych przez Boga grzechów. Butne oczy, pycha. Ja wiem lepiej. Mówiłem o tym, jak człowiek traci właściwy obraz samego siebie. Chociaż jest wiele grzechów i każdy w równym stopniu oddziela nas od Boga, to jednak są grzechy szczególnie znienawidzone przez Boga. A są takimi dlatego, że one szczególnie rujnują nasze życie i relacje między nami, relacje między ludźmi. I właśnie w Księdze Przypowieści Salomona, w 6 rozdziale, czytamy: tych 6 rzeczy nienawidzi Pan, a tych 7 jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. 6 rozdział, 16, werset do 19. Przeczytałem. Więc na drugiej pozycji, na liście znienawidzonych przez Boga grzechów, jest kłamstwo. W jednym z krajów sporządzono pewną ankietę, no więc wiecie, jaki to kraj, bo tam ciągle się ankietuje, wszerz i wzdłuż ludzi na różne sposoby. Sporządzono pewną ankietę na temat kłamstwa. Wyniki tego kłamstwa dla chrześcijan powinny być zatrważające. Niestety nie sporządzono ankiety na temat tego, jaka część chrześcijan uważa tak właśnie, jak wskazały wyniki ankiet. A więc 91% ankietowanych uważa, że kłamstwo jest dopuszczalne w sprawach błahych. 36% ankietowanych uważa, że można kłamać w ważnych sprawach. 86% ankietowanych regularnie okłamuje swoich rodziców. 75% ankietowanych regularnie okłamuje swoich przyjaciół. 73% ankietowanych regularnie okłamuje swoje rodzeństwo. 69% ankietowanych regularnie okłamuje swoich współmałżonków. Czyli co trzeci współmałżonek nie kłamie w swoim małżeństwie. Powiedziałem, nie sporządzono w tej ankiecie informacji, jaka część tych ankietowanych to chrześcijanie. Prawda jest jednak taka, że również chrześcijanie nie traktują kłamstwa w odpowiedni sposób, a tym bardziej nie traktują go jako szczególnie znienawidzonego grzechu przez Boga. Dzisiaj chcemy się zastanowić nad tym, jakiż to powód jest tego, że ten grzech miałby być na liście znienawidzonych, szczególnie grzechów. Wielu chrześcijan potrafi oburzać się na temat tego, gdy ktoś angażuje swoje życie w jakąś dziedzinę, trochę bardziej, żeby nie powiedzieć hobbystycznie, padają gdzieś po cichu słowa bałwochwalca. Być może tak jest, że ktoś przekracza pewną granicę i bożkiem dla niego jest jego hobby. Ale jednocześnie wielu potrafi, jednocześnie podkreślam, kłamać na zawołanie i zupełnie im to nie przeszkadza. Wielu oburza się na to, że ktoś sobie zapił siarczyście, co jest zrozumiałe, żeby było jasne. Ale jednocześnie nie mają problemu z tym, że gdy przyjdzie potrzeba, konieczność, się to nazywa, łamią jak znud. Małżonkowie okłamują się w imię tak zwanego świętego spokoju. Nic nie powiem jej. Będzie spokój. Nic nie powiem jemu, mówi mama do swojego dziecka, nie wiedząc, że uczy go od najmłodszych lat pewnego nawyku okłamywania wszystkich w rodzinie. Nie powiemy mu. Będzie spokój, tata nie musi wiedzieć. Rodzice okłamują więc dzieci, dzieci okłamują rodziców, pracodawcy często pracowników, no a pracownicy pracodawców, reklamodawcy, nie tajemnica, kłamią, by sprzedać produkt, sprzedawcy ubezpieczeń chętnie posłużą się półprawdami, żeby wymalować niby cały obraz transakcji, dopiero potem się dowiesz, czego nie obejmowało twoje ubezpieczenie. Politycy kłamią, żeby utrzymać się przy władzy i kręcić swoimi sprawami tak, jak chcą. Wszędzie kłamstwo. Kilka dni temu zapytano jednego, domyślicie się pewnie kto, jednego z kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych, zapytano go, dlaczego jego firmy nie płaciły przez kilkanaście lat podatków. Ogromne kwoty. Dlaczego państwo było oszukiwane, okradane? Ale ten z uśmiechem na twarzy odpowiedział, nikogo nie oszukałem. Ja po prostu jestem geniuszem. Geniuszem, który umie wykorzystywać luki w prawie na swoją korzyść. A więc podatnicy okłamują państwo, a państwo? Państwo potrafi oddać pięknym za nadobne, obiecując ludziom, jak to powiada polskie porzekadło, gruszki na wierzbie, a co 4 lata mamy zmianę koniunktury, zmianę przepisów, zmianę prawa. Już zacierałeś ręce, że będziesz emerytem. Beret. Jeszcze nie. I oczywiście przykładów można dać więcej. Wszędzie kłamstwo, wszędzie kłamcy. No albo jak chce kandydat na prezydenta, geniusze, manipulacje. Chyba nie dziwi więc nas pewien werdykt, którym spotykamy się na kartach Bożego Słowa. Jest to list do Rzymian, jest to 3:4. Tam czytamy, Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą. Bóg traktuje kłamstwo bardzo poważnie. Na tyle poważnie, że w Księdze Objawienia znajdujemy fragment, jest to 21:8, który mówi, że udziałem, uwaga, wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką, to jest druga śmierć. Inaczej mówiąc w uproszczeniu, kłamcy nie znajdą się w niebie. Biblia jest precyzyjna i mówi, jacy to kłamcy nie znajdą się w niebie. Jacy? Którzy? Wszyscy. Tam czytamy wszyscy. Księga Objawienia mówi ponadto, 22:15, na zewnątrz są psy, przenośni chodzi o ludzi bez skrupułów, takich zajadłych, na zewnątrz są psy i czarownicy, i przetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. A więc zobaczcie, że na liście obok bałwochwarstów, wszeteczników są ci, którzy posługują się kłamstwem. Mało tego, kochają to robić. Taki ich sposób na życie. Zobaczcie, że kłamstwo jest tym też, co stawia człowieka na zewnątrz. Tak czytaliśmy. To znaczy poza obrębem Bożego błogosławieństwa, czytając całość poza wiecznością z Bogiem. tak pomyślałem sobie, czy nie jest tak, że część z nas, nie wiem jaka, nie powiem wielu, bo może niektórzy, ale czy nie jest tak, że jako ludzie lubimy czytać brukowce, lubimy słuchać plotek, lubimy w tym właśnie celu też wchodzić na różne portale internetowe, by wiedzieć, by się dowiedzieć niekoniecznie to, co jest prawdą. To może, podkreślam, nie musi, ale to może wskazywać, być dla nas pewnym znakiem tego, że miłujemy kłamstwo, tanią sensację. Tym się karmimy. Bo gdyby dzisiaj rozesłać taką wieść, że podczas naszej środowej modlitwy Pan Bóg wysłuchał tej modlitwy, ktoś dostał pracę, nie miał szans na pracę, ktoś lepiej się poczuł, a raczej wyglądało na to, że się gorzej poczuje. Gdyby rozesłać taką wieść, ale jednocześnie rozesłać też inną wieść, mianowicie taką, że, wybaczcie, że nasz starszy zboru, nie wiem który w tej chwili, ale siarczyście se zapił. To jak myślicie, która z wiadomości rozeszłaby się szybciej po kościele, po ludziach, po zborze, po kraju? Nie będziemy tego oczywiście robić, bo żaden ze starszych zboru nie zapił. Ale pomyślmy, która z wiadomości parzyłaby cię bardziej, aby szybko do kogoś zadzwonić, szybko się z kimś spotkać, cały tydzień zawalony, ale i nie czegoś takiego, choćby 5 minut. Albo w inny sposób jakoś przekazać tą wiadomość, tego gorącego newsa, parzy. Zobaczmy, kłamstwo jest łatwe, prawda jest trudna, bo trzeba sobie zadać nie lada trudu, żeby ponad wszystko być pewnym, czy się nie rozpuszcza nieprawdziwych wiadomości. Plotka zaś rozchodzi się łatwo, bez skrupułów. Może coś czasem uda nam się sprostować, ale niesmak pozostał. W polityce można to bardzo często zauważyć, jeśli ktoś ma jeszcze siły na coś takiego, żeby to obserwować. Ten niesmak potem, gdy okazało się, że coś było kłamstwem, skutkuje często tym, że taki człowiek nie ma już co szukać w polityce. Politycy nazywają to grillowaniem. Czyli biorą kogoś na tapetę, nieważne co jest prawdą, co nie jest prawdą, może trochę jest, może trochę nie jest i po prostu jazda z nim. Codziennie tylko słyszysz jedno nazwisko, po chwili już nie słyszysz nazwiska, tylko Tomasz C., więc już wszyscy wiedzą, ludzie, trzeba skasować gościa od dystans, wyrzucić go gdzieś spoza obręb moich notesów, notatników, spotkań, wszystkiego, nie istnieje facet. Poszło w świat. Warto sobie zadać pytanie, każdy sam sobie. Czy mam opinię człowieka uczciwego? Że gdy ludzie mnie słuchają, to wiedzą, że ja jestem po prostu prawdomówcą. Że moje słowo jest prawdą, że moje słowo jest tak jak mój podpis. Przypuszczam, że szanujecie swój podpis. I jeśli podpisujecie się pod czymś, to nie zrobicie tak, że weźmiecie pustą kartkę, na dole się podpiszecie i rozdacie to po mieście. Nie chcielibyście spłacać kredytów, prawda? Zaciągniętych nie wiadomo gdzie i na ile. Więc szanujemy bardzo swój podpis, ale czy nasze słowa są jak nasz podpis? Czy podpisujemy się pod tym, co mówimy? Biblia naprawdę ma dużo w tej sprawie do powiedzenia. Nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć, ale troszeczkę powiemy o tym. W psalmie 12 czytamy, kłamliwe wargi są obrzydliwe dla Boga. Brzydzi się Bóg. Chciałbym, byśmy mogli na podstawie tego, co mówi Biblia, przyjrzeć się kilku prawdom na temat kłamstwa. Pierwsza rzecz jest dość istotna. Żeby zrozumieć, czemu kłamstwo jest obrzydliwe dla Boga, czemu jest znienawidzone szczególnie przez Boga, spójrzmy na pochodzenie kłamstwa. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 44 werset. Są to słowa Pana Jezusa, który rozmawia z Żydami. Co ciekawe, mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jest to 8 rozdział, 31 werset. I cóż też mówił do Żydów, którzy uwierzyli w Niego? 44 werset. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Diabeł jest kłamcą, diabeł jest ojcem kłamstwa, a więc źródłem wszelkiego kłamstwa. Od niego to się po prostu wszystko zaczęło. Moglibyśmy powiedzieć, obrazowo mówiąc, moglibyśmy również powiedzieć, że kłamstwo jest ojczystym językiem jego dzieci. O ojcostwie mówimy tylko wtedy, kiedy mamy do czynienia z dziećmi. Wtedy ktoś może być tatą. Posłuchajcie, w jakich miejscach w Biblii mamy do czynienia z kłamstwami szatana. Pierwszy raz widzimy diabła w Biblii, gdy kłamie człowiekowi na temat Boga. Po pierwsze, on kłamał człowiekowi na temat prawdomówności Boga, bo podważał prawdomówność w zdaniu wypowiedzianym do pierwszych ludzi, a brzmiało ono tak. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? Pierwsza Mojżeszowa, 3 rozdział, 1 werset. A więc zobaczmy, diabeł kwestionuje słowo, zasiewa wątpliwość w stosunku do tego, co mówi Bóg. Po drugie, diabeł kłamie na temat sprawiedliwości Boga. Pamiętacie takie zdanie, również pada, 3 rozdział, 4 werset, 1 Mojżeszowej. Na pewno nie umrzecie. On powiedział, że gdy ludzie zjedzą to, czego jeść im nie wolno, na pewno nie umrą. A więc innymi słowy, szatan zapewnia ich, że Bóg nie wyciągnie żadnych konsekwencji. Powiedział do nich, Bóg nie okaże na was swojej sprawiedliwości, gdy to zrobicie. Kłamał na temat sprawiedliwości Boga. Po trzecie, diabeł kłamie na temat dobroci Boga. On kłamiąc ludziom powiedział im, że Bóg stara się trzymać ich z dala od tego, co jest dla nich dobre, lepsze. Bóg trzyma was na odległość od drzewa, ponieważ nie chce dla was dobrze, nie chce dla was lepiej. Kłamał na temat dobroci Boga. Zapamiętajmy to. Szatan kłamał ludziom, podważając Bożą sprawiedliwość, kłamał ludziom, podważając Bożą prawdomówność, kłamał ludziom, podważając Bożą dobroć. I tak czyni do dzisiaj. Kiedy drugi raz patrzymy na słowo, szukamy tych kłamstw szatana, to po raz drugi pojawia się szatan w Biblii, gdy kłamie, uwaga, Bogu na temat człowieka. Wcześniej kłamał człowiekowi na temat Boga, a teraz będzie kłamał Bogu na temat człowieka. A więc zobaczcie tą perfidię. Pewnego razu szatan powiedział do Boga, czy za darmo jest Job tak bogobojny? Księga Joba, 1 rozdział, 9 werset. Job jest dobry, bo ty jesteś dla niego dobry. I nie ma na to innego wytłumaczenia. Innymi słowy mówiąc, jedynym powodem, dlaczego człowiek jest tobie posłuszny, jest to, że ty mu błogosławisz. I zobaczmy, że Adamowi i Ewie o Bogu szatan powiedział, że jest niewystarczająco dobry i trzyma ich z dala od tego, co najlepsze dla nich. Natomiast Bogu mówi, że jest zanadto dobry, dlatego tacy ludzie jak Job stale są przy nim, garną się do niego. Kłamstwo. Po trzecie, kolejny raz widzimy szatana, kiedy kłamie podczas kuszenia Pana Jezusa. W tej sytuacji szatan kłamał Jezusowi na temat Ojca i na temat Jego własnej boskiej natury. Pamiętacie, jak się zaczynają słowa szatana? Jeśli jesteś Synem Bożym, co nie jest? Jeśli jesteś Synem Bożym, to zrób to albo tamto. Nie możesz? Może nie jesteś. Może ktoś ci powiedział, że jesteś. Może wmówiłeś sobie to. Może jakiś problem masz z tożsamością. Oczywiście spekulujemy, co mogłoby tam się dziać w chorym umyśle szatana. Tam można by powiedzieć, przeszedł samego siebie, bowiem wziął nawet słowo Boga, spisane słowo Boga, wyrwał go z kontekstu i zaczął je cytować Jezusowi, kusząc go w ten sposób do działania, jakoby zgodnego, rzekomo zgodnego z wolą Ojca. Oferował mu królestwa, więc bogactwo, władzę. Oferował mu, zaproponował możliwość rzucenia się z wielkiej przepaści, bo przecież Bóg rzekomo aniołom polecił, by go nosili na wszystkich jego drogach, na rękach, tak? A więc to dopiero byłaby sztuczka, to dopiero byłaby sława i uwaga wielu ludzi. Nękał go również w sprawie zaspokojenia jego własnych pragnień, bo cóż w tym trudnego dla kogoś takiego jak Jezus, aby rzec kamieniowi, by stał się chlebem. W żadnym z tych przypadków Słowo Boże nie odnosiło się do tego, co miałby chcieć Bóg Ojciec od Pana Jezusa. Kłamstwo, kłamstwo, kłamstwo. Wszystko na kłamstwie. Wreszcie znajdujemy szatana, gdy zbliża się krzyż. Nie widzimy tam krzyż Jezusa, oczywiście. Nie widzimy go tam bezpośrednio w jakichś odsłonach, ale on działa. Wzbudził w sercu Judasza pewną myśl, a potem omotał jego serce. To na tym się nie skończyło. A więc tutaj widzimy, że szatan inspiruje człowieka, by kłamał na temat Jezusa, Syna Bożego. On był jednocześnie Synem Człowieczym. Włożył w ludzi fałszywe świadectwa na temat Jezusa. A więc tak próbując to podsumować do tego miejsca, Księga Rodzaju. Szatan używa kłamstwa, by zepsuć pobożnego człowieka. Księga Hioba. Szatan używa kłamstwa, by zniszczyć bogobojnego człowieka. Nowy Testament. Używa szatan kłamstwa, by zniszczyć doskonałego człowieka. Mało tego. Oczywiście prowadzi to do tego, że zostaje ukrzyżowany. W Księdze Objawienia szatan ucieleśnia się jako antychryst, który mówi o sobie kłamstwo, kłamie całemu światu po to tylko, żeby stać się wiarygodnym w oczach świata, wiarygodnym wybawicielem całego świata. Tak więc od początku do końca szatan jest kłamcą w Biblii. Mało tego, również możemy zobaczyć, że szatan kłamie nam o nas samych. I szatan kłamie nam o innych ludziach. Prawda jest taka, że kiedy my zaczynamy kłamać, to stajemy się sprzymierzeńcami tego ojca kłamstwa. A wiemy, że każdy grzech w końcu prowadzi do śmierci. Każdy grzech jest oddzieleniem nas od Boga. Ale ten grzech z racji swego ojcostwa oraz zniszczeń, jakie dokonuje, szczególnie z nienawidzonym grzechem przez Boga. A więc nie możemy traktować sobie kłamstwa lekko. Nie ma czegoś takiego, jak śpiewał jeden zespół czy poeci, białe kłamstwo. Nie ma czegoś takiego, jak uroczego kłamstewka, kiedy patrzysz na swoją malutką pociechę. No, ale zabawne. Tak sobie skłamał, że coś zrobił. Jest taki film śląski i pytają chłopaka, bo zjadł pączki, które były na specjalną okazję. Tata przyszedł z paskiem i mówi, to jest śląski film, więc mówi, pokoż rynka. Tato, ja dzisiaj nie mam drugiej ręki, mówi to dziecko. Ludzie kłamią. Od najmłodszych lat. Czy ktoś z was uczył dziecko kłamania? Na pewno, nie jesteście dobrymi rodzicami. A jednak zdarzyło się. Uczyliście dziecko raczej prawdy, uczyliście dobrych rzeczy, manier, wartości. Uczmy dzieci tych dobrych rzeczy. Ale jakoś tak jest, że pewnych rzeczy nie trzeba uczyć, a one są. Powiemy sobie o tym potem. Nie traktujmy kłamstwa lekko. Nie ma czegoś również takiego jak półprawda. Bo to tak brzmi, jakby to była połowa wyświadczonego dobra. Ktoś chce z tobą, że ktoś chce, abyś szedł wie mile, A ty powiesz, ja pójdę jedną milę. Połowę dobra ci wyświadczę. Półprawda nie jest czymś takim. Z jakąś połową dobra. Wszystko, co jest mniej niż prawdą, staje się nośnikiem niedomówień, niedopowiedzeń, jakiegoś kłamstwa. Wszystko, co jest więcej niż prawdą, zawiera w sobie kłamstwo. Kłamstwo ma wiele twarzy. Ktoś powiedział, że kłamstwo ma wiele dzieci w swojej rodzinie. Jest wiele oblicz kłamstwa. Przyjrzymy się kilku teraz. Obliczom, twarzom kłamstwa. Pierwsze z nich, taka twarz kłamstwa, to pomówienie. Sam 101 mówi, kto skrycie obmawia swego bliźniego, tego zniszczę. To nie ja, to Bóg tak mówi, bo nienawidzi kłamstwa. A więc zamiarem pomówienia jest co? Zamiarem pomówienia bywało zniszczenie czyjejś renomy, reputacji, obniżenie czyjegoś autorytetu. Niektóre grzechy oczywiście są gorsze od innych z powodu zakresu wyrządzanych szkód, ale jeśli ja bym coś tobie ukradł, to teoretycznie jest taka możliwość naprawienia tej szkody, bo ja ci to mogę oddać. Ale jeśli będę szerzył kłamstwo o tobie, to może być tak, że potem już nigdy w życiu nie będę miał możliwości cofnięcia tego wszystkiego, co powiedziałem. Pewnie zauważyliście już, jak to w świecie działa. Czasem w gazecie, na pierwszej stronie, czytamy wielkimi literami o tym, że ktoś jest przestępcą. A za tydzień na ostatniej stronie malutkimi literkami sprostowanie. Ile razy kupiłeś gazetę z powodu chwytliwego nagłówka? A ile razy kupiłeś taką samą gazetę z powodu sprostowania? No więc właśnie, wiecie, o czym mówię. Pewnego razu pojawiło się oszczerstwo pod adresem pewnego kaznodziei. Wszystko wyszło na jaw, okazało się, że to w tym przypadku była nieprawda. Przyszedł w końcu sprawca do tego kaznodziei i zapytał, jak mogę zadośćuczynić, jak mogę to wszystko naprawić. A ten mu powiedział, wiesz co, weź poduszkę z pierza i rozedrzyj ją. I porozkładaj to pierze po wszystkich ławkach kościelnych. Wszędzie, w różnych miejscach, gdzie wiesz, że są ludzie. Nie wiedział, o co chodzi, ale postanowił tak zrobić, co ten kaznodzieja mu polecił. Więc porozkładał to całe pierze wszędzie po kościele, przyszedł z powrotem do kaznodziei, mówi, już zrobione i co teraz? Kaznodzieja mówi, a teraz idź i to wszystko pozbieraj. Ale ten człowiek mówi, ale to niemożliwe. Wystarczyło, że otworzyłem drzwi kaplicy i nagle całe pierze powstało. Część tego już fruwa za oknami, nad po całym mieście. Więc kaznodzieja powiedział, to teraz już wiesz, co możesz z tym zrobić. Co narobiłeś. Naprawienie tego jest niemożliwe. Drodzy, zanim cokolwiek o kimś mówimy, myślę, szczególnie chodzi o sytuację, kiedy stawiamy czyjeś życie, służbę, negatywnym świetle, lepiej jest zapytać, lepiej jest upewnić się, by nie narobić przede wszystkim sobie wstydu, sobie hańby nie przynieść, a drugiemu po prostu przykrości. To jest pierwsze oblicze kłamstwa, pomówienie. Drugie oblicze jest takie subtelniejsze. Plotka. Kolejna twarz kłamstwa. Plotka to skłonność do przekazywania poufnych informacji, tanich sensacji, nieprawd, półprawd, kłamstw na jakiś temat albo czyjś, o kimś. Apostoł Paweł do Tymoteusza napisał, chodząc od domu do domu i nie tylko nic nie robią, lecz są także gadatliwe i wścibskie i mówią, czego nie trzeba. 1 Tymoteusz, 5 rozdział, 13 werset. To jest o pewnych kobietach, które posiadają zbyt wiele wolnego czasu, pożytkowały go w niewłaściwy sposób. Ale doskonale wiemy, że nie brakowało i nie brakuje takich mężczyzn. Nie chodzi o to, żeby pewną broszkę kobietom dzisiaj przytknąć. Plotka wiąże się z pewną łatwością. z takim gadulstwem, z wielomównością, z pleceniem pewnych rzeczy bez zastanowienia się nad skutkami tego, co to przyniesie w sercu drugiej osoby. To oczywiście może chodzić o rozpowszechnianie po części prawdziwych informacji albo nieprawdziwych. Takie gadanie może naprawdę wiele krzywdy wyrządzić zarówno słuchaczowi, jak i tej osobie, o której mówimy. Wiecie, że Paweł do Tymoteusza powiedział, żeby pilnował siebie samego, tam mówi potem, że też czytania, ze względu na tych, którzy ciebie słuchają. Powinniśmy pamiętać o tym, jest to taka chyba powszechna prawda, że jeśli ktoś plotkuje tobie o innych, wkrótce będzie plotkował o tobie innych. Bo plotkarstwo jest pewnego rodzaju słabością charakteru, nie jest wypadkiem, czymś sporadycznym, okazjonalnym. Jest to słabość charakteru, jest to cecha z serca człowieka. A może znacie takie hasło? Ludzie powiadają, ludzie mówią. Co na mieście ludzie mówią? Co tam na mieście? Co tam, panie, we świecie? Tak było czasem, tak czasem wesele wyspiańskiego. Co tam u Chińczyków, tak? Ludzie mówią, że coś u ciebie się źle dzieje. O, i tamto. I wiecie, to jest taka bardzo tchórzliwa forma powiedzenia tego, co się chce powiedzieć, zrzucając jednocześnie odpowiedzialność na jakieś anonimowe osoby. Ludzie mówią. Po co? Dlatego, że boję się powiedzieć komuś prosto w oczy to, co sam myślę. No a chcę wypaść wiarygodnie przecież, prawda? Więc trzeba mieć jakąś gromadę zebrać anonimowych postaci. Trochę sobie trzeba dodać notowań do swojej wiarygodności. Jeśli dostrzegasz, że ludzie przychodzą do ciebie, by mówić tobie plotki, to może być znakiem, podkreślam, nie musi, ale może być znakiem, że w jakiś sposób, swoją postawą, może swoimi słowami, wysyłasz zaproszenie tego typu. Słuchajcie, moje ucho jest otwarte, byś wsypała w nie wszystko, co cię trapi, co cię boli, wszystkie swoje śmieci ładne. Bo moje ucho jest jak taki kontener. Tam się zmieszczą odpadki, pomyje, resztki, cokolwiek. To jest takie miejsce dla wielogabaretowych śmieci. Ładuj małe, ładuj duże, wszystko zniosę. Pomyślmy o tym. Czy czasem nie dokładamy drewienek, kiedy tylko chcemy być słuchaczami plotki? Trzecia twarz kłamstwa. Insynuacja. Jeszcze wyleję jedną wodę. Insynuacja. To wtedy, kiedy nie mówisz wprost, tylko coś sugerujesz. Dajesz jakąś ukrytą ogródkami komuś informację. Coś tam jest przemycone, jak taka jedna nitka w całej tkaninie. Może jakiś przykład? Wybacz, brat. Cieszę się, że dzisiaj od Mariusza nie było czuć wódki. I też się cieszycie, ja wiem o tym. Ja też się cieszę. Czuć było kiedykolwiek? No pewnie, że nie. Ale co zasiałem, to przecież zasiałem. On teraz mówi, może pastor coś kiedyś wyczuł. Może coś było. Taka paskudna insynuacja, zobaczcie. Potem idziesz do kogoś, hipotetycznie oczywiście. No jest plotka. Ty wiesz, Mariusz chyba pije. Ostatnio tak coś mizernie wygląda. To ma od tego. To chyba jest od tego. I pierze poszło świat. Z powodu insynuacji. Bo co zasugerowałem? To zasugerowałem. Poszło. A gdybym tak powiedział, nie wiem. O, brat Krzysztof siedzi blisko. Czesiu, bijesz jeszcze swoją żonę? A przepraszam, a kiedykolwiek uderzyłem? Sugestia, insynuacja, takie wstrętne, takie pokrętne kłamanie. Taka nitka jedna gdzieś pozostawiona, taka furtka do najczarniejszych domysłów. Czwarta twarz kłamstwa, pochlebstwo. Pochlebstwo to jest zazwyczaj nieszczera pochwała, wypowiedziana po to, aby coś uzyskać, coś na tym zyskać. Gdy Juda w Nowym Testamencie charakteryzuje bezbożnych ludzi, którzy pójdą pod Boży sąd, powiada im, nam, są to ludzie biadający los nad losem swoim, kierujący się swoimi pożądliwościami, usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści schlebiają ludziom. O, mądre rzeczy, bracie, dzisiaj mówiłeś, ty częściej powinieneś usługiwać. A gdzieś w duchu, w sercu, słucha mówcy, aby złapać go na jakimś uchybieniu. Notuje. Żeby było jasne, notowanie może świadczyć o tym, że ktoś bardziej jest uważny, bardziej przywiązany do Słowa Bożego, chce wrócić do tego Słowa. Ale jak mi niedawno jeden pastor powiedział, mówi, wiesz, mam taki rząd w zborze. Siedzą z przodu, żeby wszystko słyszeć lepiej niż inni, notują. Notują, a potem mają amunicję, by strzelać w innych sytuacjach. Do mnie oczywiście. Psalm 55, 22 werset mówi, gładsze niż masło są usta jego, ale wrogość jest w sercu jego. Miększe niż oliwa są słowa jego, ale to miecze obnażone. Oczywiście komplementowanie nie musi być czymś złym. Nie bójmy się szczerych komplementów. Ale za pochlebstwami czai się własna korzyść, własny zysk, a czasem skrywane uprzedzenia, nienawiść, zazdrość, wrogość, które chcą dopaść drugiego na jakimś uchybieniu, na jakiejś słabości. Najlepszym komplementem zawsze będzie prawda, niż jakieś gładkie pochlebstwo. Przy powieści 28, rozdział 23 werset. Kto strofuje bliźniego, zbiera w końcu więcej dziękczynienia niż język schlebiający. Ostatnie oblicze kłamstwa. Może jest więcej. Ale tyle skończymy. Półprawda. Kolejna twarz. Pytasz swoje dziecko, byłaś dzisiaj w szkole? O tak, mamo, byłem. No był, tylko nie w swojej szkole. Był w drugiej szkole wyrwać kumpla na wagary. Zdarzyło mi się. Wymyśliłem szybko. Abraham powiedział u Sarze, to jest moja siostra. Czy to była prawda, kiedy to powiedział? To była prawda. Twojego kuzynka w tamtym czasie do tego poziomu pokrewieństwa właśnie używano takich słów, siostra, brat. To jest moja siostra, mówi Abraham. I to jest prawda. Lecz druga część tej prawdy brzmiała, to jest również moja żona, moja małżonka. Dlaczego przemilczał tą część prawdy? Bał się o swoją skórę. Chciał coś na tym zyskać. Z powodu biznesu przecież tam poszli, tak? Zresztą dwukrotnie się mu to zdarzyło. Raz Abimelek, inny razem Faraon. O kasę tam chodziło w tej całej wycieczce. I chodzi o kasę, o. Można trochę zcyganić. Półprawda, drodzy, to nośnik kłamstwa. Półprawda lubi przesadę lub niedopowiedzenia, niedomówienia. A to wszystko wprowadza innych w błąd, ponieważ maluje przed nimi mylne wyobrażenie o całości sprawy. Nie posługujmy się półprawdami. Po co? Bo można doznać hańby. Abrahamowi przyniosło to chwałę czy hańbę? Bo zysk przyniosło. Abrahamowi chwały jednak to nie przyniosło, gdy wszystko wyszło na jaw, jak postąpił ze swoją żoną. Do dzisiaj mamy świadectwo na ten temat. Kłamstwo, drodzy, oddziela nas od Boga. Oddziela nas od ludzi. oddziela nas od prawdy o nas samych. I ostatecznym końcem kłamstwa jest, jak czytaliśmy, jezioro ognia i siarki. Finałem jest to, że człowiek nie jest częścią tej przyszłości chwalebnej wiecznego życia. Jak poradzić sobie z kłamstwem? To na koniec. Jak poradzić sobie z kłamstwem? Człowiek, to jest ważne, nie jest kłamcą, dlatego, że kłamie, ale kłamie dlatego, że jest kłamcą. To jest różnica. Bo czasem ludzie myślą, że kiedy przestają kłamać, to przestają być kłamcami. A tak nie jest. Jeśli w danej chwili nie popełniasz grzechu, czy to oznacza, że nie jesteś grzesznikiem? Jesteś. Jestem. Mamy naturę grzeszników. Mamy naturę kłamców od urodzenia. Dlatego wam powiedziałem, że od najmłodszych lat rodzice uczą dzieci mówić prawdę i nie muszą ich uczyć kłamania. Prawda nie jest cechą wrodzoną człowieka. Prawda jest cechą naszego Boga. Prawda jest w Jezusie, mówi Biblia. Jezus powiedział o sobie, ja jestem prawdą. Biblia mówi o Duchu Świętym, że jest to Duch Prawdy. Słowo Boże o sobie mówi, czytamy w nim, że Słowo Boże jest prawdą. Jak więc możemy pokonywać kłamstwo? Apostoł Paweł w drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale o ludziach, którzy zginą z rąk Antychrysta, którzy stracą życie, mówi, że dlatego tak się stanie, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Drugi rozdział, 10 werset. A więc trzeba przyjąć miłość prawdy, która jest w stanie człowieka uratować. Wiem, że to może nie tak dokładnie rozumiemy, przyjąć miłość prawdy, o co chodzi. Biblia Warszawsko-Praska, inny przekład podpowiada nam, nie przyjęli z miłością prawdy. Może to jest lepsze tłumaczenie, żeby rozumieć, o co chodzi. Trzeba przyjąć, inaczej mówiąc, z miłością Jezusa Chrystusa, aby doświadczyć zbawienia od życia w kłamstwie. Nawróceniu między innymi chodzi o to, aby nie tylko go przyjąć, ale by się też czegoś pozbyć. Gdy kochasz prawdę, pozbywasz się kłamstwa. Dla kłamstwa nie ma już miejsca. Bo jeśli Słowo Boże jest prawdą, to psalmista, psalm 119 mówi, w sercu swoim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Kiedy jest obfitość słowa, to ile jest miejsca na kłamstwo? I trzeba o tym sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, że nawrócenie to nie jest tylko zwracanie się do Boga, ale to także uświadomienie sobie tego, od czego ja się muszę odwrócić. W świecie tak bywało, że jak dwa nieprzyjazne do siebie państwa zawierały pokój, to rozbrajały swój arsenał. Zimna wojna, Stany Zjednoczone, Związek Radziecki, koniec zimnej wojny, rozpoczyna się jeden pakt, drugi, o nieagresji, w ogóle o rozbrojeniach i tak dalej, więc rozbrajają się dwa państwa. Ale gdzieś tam, w odległym miejscu, w ukrytej fabryczce, trwa nadal produkcja. Są nadal magazynowane bomby, sprzęt, amunicja. W razie potrzeby. Tak nie jest nawrócenie. Gdy się nawracamy, to nie tylko powstaje między mną a Bogiem pokój, ale również Bóg niszczy każdą fabrykę, uziemnia każdą fabrykę, która mogłaby jeszcze produkować pociski, którymi mógłbym zwrócić się przeciwko niemu z powrotem i innym. Bóg niszczy starą naturę, a w miejsce tej daje nową naturę. A więc zostaje uruchomiona, mówiąc obrazowo, nowa linia produkcyjna w nowej fabryce. Teraz będziemy produkowali prawdę. Nie będziemy już produkowali kłamstwa. Stara natura, która produkowała te śmiercionośne pociski złego, zostaje ukrzyżowana wraz z Chrystusem. Paweł powiada, już nie żyję ja i żyje we mnie Chrystus, a moje życie jest życiem Syna Bożego, który został ukrzyżowany. List do Galacjan, tak mówi. Oczywiście każdego dnia musimy dbać o to, aby ta fabryka dalej była nieczynna, aby tam ta linia produkcyjna nie ruszyła. Każdego dnia musimy nosić krzyż Chrystusa. On musi zwyciężać. Każdego dnia potrzebuję Jego słowa. Słowo Boże, które jest prawdą, wpływa na nas. I mówiąc obrazowo, teraz stara fabryka nie produkuje już amunicji, którą moglibyśmy się wzajemnie wystrzelać, pewnie byłoby za co, ale teraz nowa fabryka produkuje prawdę. I nie chodzi, zobaczcie, o to tylko, żeby unieruchomić starą fabrykę, żeby stara natura nic nie gadała. Chodzi o to, aby nowa natura produkowała owoce. I aby to było tego owocu wiele. Wiele dobra, wiele prawdy. No więc jak to możliwe, że teraz mogę żyć w prawdzie, możesz żyć w prawdzie, mogę mówić prawdę, możesz mówić prawdę? To nie jest wynikiem zastosowania jakiejś szczególnej techniki psychologicznej, która gdzieś się wcisnęła w chrześcijaństwo. Niektórzy ludzie są dobrze wychowani, może większość, i też potrafią mówić prawdę. Potrafią utrzymać swoje życie w obrębie pewnych norm moralnych. Ale z tego powodu, zauważcie, nie są zbawieni. Nie mogą być zbawieni. Ani nie przestają mieć natury grzesznika. Nie przestają mieć tej natury kłamcy, która może działać w każdej chwili. O co chodzi? Król Dawid w jednym z swoich psalmów, 51, mówi: stwórz serce czyste we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Bo jest tak, że tylko nowe serce, stworzone przez Boga, nowy człowiek, nowe stworzenie może wydać nowe owoce. I potrzebujemy, drodzy, nawrócenia, bo tylko tak możemy wydawać owoce i wytrwać w prawdzie. I to, wierzę, zdarzyło się. Tak? Większość z nas może powiedzieć tak. To w moim życiu miało miejsce. Doświadczyłem wolności w Chrystusie, poznałem prawdę. Prawda mnie uwolniła. Od czego uwolniła? Od grzechu, a więc także od życia w kłamstwie. Moim ojcem nie jest już ten ojciec kłamstwa. No ale wcześniej się coś stało. Stara fabryka naprodukowała całe składy bomb, amunicji i wszystkiego. Co z tym zrobić? Co z tym całym arsenałem potężnym zrobić? To gdzieś jeszcze tam zalega. Gdzieś w ukrytym arsenale, na terenie tej starej fabryczki. Niestety gotowe do użycia. Jeszcze jest broń załadowana, magazynki pełne. Potrzeba więc czego? Mówiąc cały czas obrazowo, żmudnej pracy saperów, aby każdą bombę po bombie rozbrajali. Każdy nabój po naboju wyciągali z magazynków, by tego nie było takiego gotowego do użycia. Wiecie, o czym mówię. Czasem jest tak, jak to mówią, kropla przelała czar. Drobną rzecz wypowiedziałeś. Nabój poleciał. Strzał. I się dzieje. Konflikt. W naszym życiu chrześcijańskim taką saperską pracą jest nasz proces uświęcenia. Bierze udział w nim Duch Święty, Duch Boży. Wspiera nas. Ale to jest głównie nasza praca. Nasza robota. Jeśli ja sam nie wyrzekam się owoców starej natury, jeśli sam nie pilnuję swoich ust, jeśli sam nie odrzucam tego, co jest złe, jeśli przestaję sobie uświadamiać, kim jestem bez Chrystusa i jak bardzo Jego potrzebuję i Jego słowa, to nigdy nie poradzę sobie z tym, co mój język w swojej bezmyślności, czy bezsilności, bezkarności, czy w swojej premedytacji będzie robił, będzie czynił. Nie poradzę sobie. Biblia mówi, taka jest wola Boża. To jest pierwszy list Pawła do Tesalonicza. Tam kilka rzeczy pada. Między innymi coś takiego. Aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata. Gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, co wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Tam jest mowa o oszustwie. Chociaż oszustwo to szerokie pojęcie, wiemy doskonale, że zawiera ono kłamanie, bo można oszukiwać kłamiąc, można też oszukać kogoś finansowo. Wolą Bożą jest to, by nie kłamać, by nie oszukiwać, nie wprowadzać w błąd siebie, brata swego jest napisane, więc zakładam, że i siostrę, w jakiejkolwiek sprawie. Apostoł Paweł w liście do Kolosan 3, rozdział 7, 10 wersetu pisze: niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście, ale teraz odrzućcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który odnawia się ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. A więc Bóg mówi: niegdyś było tak, ale ja sprawiłem różnicę, jest teraz tak. Zatem to już nie Bóg, ale ja, ale ty. Wybieraj, co chcesz dla siebie. Nie okłamuj już, nie posługuj się kłamstwem. Oczywiście jest tutaj więcej grzechów, tak? A co jest wspólne? Odrzuć to wszystko, Biblia mówi. Odrzuć to wszystko, co cechowało ciebie, kiedy byłeś starym człowiekiem, i zacznij wydawać inne owoce. W liście do Efezjan Paweł mówi, 4 rozdział, jest 24 werset dalej: a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim. Odrzucić mamy kłamstwo. Bóg dał nam nowego człowieka, nowe możliwości. Nowa fabryka, mówiąc obrazowo, jest uruchomiona. Możesz, już możesz. Dał nam ducha prawdy do serc naszych. Lecz to my odrzucamy kłamstwo, aby praktykować prawdę, a nie tylko o nich wiedzieć, o nich słyszeć. Mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim. Prawda nas uwolniła, abyśmy mogli żyć w prawdzie, mówić prawdę, praktykować prawdę. 1 Piotra, 2 rozdział, 3 wersety. Pierwsze 3 wersety. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. I ponownie czytamy u innego apostoła, że to ja, ty, my mamy odrzucić grzech. Bóg za mnie tego nie zrobi. Tylko w ten sposób mogę się poddać temu, co ma dla mnie Bóg. Tylko w ten sposób mogę pić niesfałszowane mleko. Więc jak pokonać kłamstwo? Myślę jeszcze o jednej rzeczy. Mamy dociekać prawdy. W liście do Filipian czytamy: bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i co jest godne pochwały. 4 rozdział listu do Filipian, 8 werset to był. W liście do Koryntian, drugi list, 10 rozdział, Paweł mówi: oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. A więc zobaczmy, drodzy, Słowo Boże, które jest prawdą. Powinniśmy dociekać tej prawdy, aby ta prawda mogła wpływać na nasze myśli. Myślcie o tym, co prawdziwe. Będziemy myśleli o tym, co prawdziwe, tak myślicie, będziemy mówili same kłamstwa. Będziemy mówili to, co prawdziwe. Jeżeli będziemy napełniali się Słowem, które jest prawdą, a z obfitości serca mówią usta, to co będzie? Kłamstwo czy będzie prawda? Poznawajmy prawdę, napełniajmy się prawdą, by z naszych ust, z tego źródła mogły wydobywać się słowa prawdy, słowa zbudowania. Błogosławcie, gdyż na to powołani jesteście, mówi Słowo Boże. By prawda miała na nas rzeczywisty wpływ, musimy być pod jej wpływem. Boże Słowo dociera aż do serca. Słowo jest tą strażą. Myślę w ten sposób, o którą prosił psalmista. Panie, postaw straż przed ustami moimi, pilnuj drzwi warg moich. No bo co to może być innego, ta straż? Mężowi powiesz, albo żonie powiesz: ty, pilnuj mnie, kopnij mnie pod stołem, jak coś głupiego powiem. No dobra, może być taka straż. A co jak będę sam? Dopiero popis dam, tak? Nie ma żony, nikt mnie nie kopnie, nikt mnie nie uszczypnie. Nie, to nie o to chodzi. Panowie, panie są pomocą dla nas, odpowiednią od Boga. Tak jest napisane. A pomoc oznacza, że nie można się bez nich obejść, więc przyjmijmy to też jako dobrą monetę, dobra pomoc, ale postaw, Panie, Boże, straż przed moimi ustami. Pilnuj drzwi i wart moich. Słowo. Słowo. Bez słowa rozjedziemy się. Nasze słowa z prawdą się rozmienią. A więc już kończąc. Widzimy szatana. Ojca kłamstwa. Kłamie człowiekowi o Bogu. Potem Bogu kłamie o człowieku. Potem Jezusowi kłamie o Ojcu i o tym, kim On sam jest. Potem kłamie, inspirując ludzi, żeby myśleli właściwie o samym Jezusie. Potem kłamie o sobie, mówiąc, że jest tym Zbawicielem, którym nie jest. Kłamie wszędzie w Biblii. Przyjmijmy prawdę, odrzućmy kłamstwo. Jeśli trzeba, ktoś tego nie zrobił, nawróćmy się do Boga i odwróćmy się od kłamstwa. W Chrystusie dociekajmy prawdy. Poszukujmy prawdy. Żyjmy prawdą. To oznacza, że mamy relację ze Słowem Bożym. Kontakt, społeczność ze Słowem Bożym, które jest prawdą. Poddawajmy się temu Słowu. Nasze poddanie się, posłuszeństwo temu orężu spowoduje, że będzie straż. Będą wystawione straże. Praktykuj prawdę. To znaczy, mów prawdę Bogu, mów prawdę ludziom i mów prawdę sobie samemu. Tego bardzo potrzebujemy. Pamiętacie pierwszy grzech? Co było pierwszym znakiem kiedy? Odrzucenie prawdy o sobie samym. Mówmy prawdę. Kłamstwo ma diabelskie pochodzenie i przyjdzie ludziom płacić cenę za kłamstwo. Cenę, której no nie chcieliby płacić, a jednak pamiętajmy o tym, że i Słowo Boże do ludzi wierzących mówi, że z każdego nieużytecznego słowa człowiek zda sprawę Bogu. Słowa są ważne, nawet wtedy, gdy my sami nie przywiązujemy do nich wagi. Nawet wtedy, kiedy myślimy, że to w imię mojej godności, w imię mojej reputacji, w imię mojej obrony, w imię czegoś dobrze pojętego. Śmierć i życie są w mocy naszego języka, tak mówi Biblia. I mam nadzieję, że dzisiaj zrozumieliśmy, że kiedy takie słowa czytamy w Biblii, to nie chodzi o mojego brata i siostrę czy bliźniego. Że w moich ustach jest śmierć i życie tego człowieka. Też. Ale zrozummy również, że nie chodzi tylko o ludzi, których możemy poczęstować swoim językiem, czy wziąć na języki, jak to mówi mi porzekadło, ale chodzi o moje życie. O moje życie, o moją przyszłość, o moje życie. Moje życie jest także w mocy mojego języka. Tak mówi o tym Stary Testament. A zatem, drodzy, ceńmy sobie własne życie. Żyjmy w prawdzie, miłujmy prawdę, mówmy sobie prawdę, czyli praktykujmy prawdę. Bądźmy pod nieustannym wpływem słowa prawdy, a z naszych ust będzie wychodziła prawda. Częściej niż nam się to wydaje. Zostańmy z tym słowem. Myślę, że to nie koniec. Ciąg dalszy nastąpi. Pan Bóg błogosławi swoje słowo i nas błogosławi.